pierwszej lidze. Będzie także o siatkówce, koszykówce i piłce ręcznej. Będą także konkursy do zdobycia wejściówki na spotkanie piłkarzy Kolejorza z Kielecką Koroną. Ten mecz za tydzień, w niedzielę 10 listopada o godzinie 15 na stadionie przy Bułgarskiej. Ale w kalendarzu wciąż mamy niedzielę, 3 dzień listopada, 307 dzień 2019 roku. Panie Wojtku, co tam w sporcie tego dnia właśnie?
Za nami już dwa dzisiejsze spotkania 14 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok pokonała Łódzki Klub Sportowy 2-0, a Górnik Zabrze zremisował z Piastem Gliwice 1-1. Od 17.30 trwa ostatnie dzisiejsze spotkanie. Arka Gdynia na razie bezbramkowo remisuje z warszawską Legią. Na boiskach pierwszej ligi na fotel lidera wróciła ekipa poznańskiej Warty. Zieloni dzisiaj w Grodzisku Wielkopolskim po golach Mateusza Kopczaka i Michała Jakubowskiego wygrali z Chojniczanką 2-0. I jeszcze raz o futbolu, bowiem trwa również spotkanie drugiej ligi. Rezerwy poznańskiego Lecha we Wronkach podejmują ekipę Bytowi i po pierwszej połowie prowadzą 1-0. Co poza piłkarskimi boiskami, Australijka Ashley Barty po raz pierwszy w karierze wygrała kończący sezon tenisowy turniej WTA Finals. W finale imprezy, która odbyła się w chińskim Shenzhen, pokonała broniącą tytułu Ukrainkę Jelinę Svitolinę 6-4 i 6-3. W grze podwójnej tytuł obronił węgiersko-francuski duet Timea Babosz i Krystyna Mladenowicz. Julia Kowalczyk zajęła drugie miejsce w kategorii do 57 kg podczas międzynarodowych zawodów judo w australijskim Perth. W finale zawodniczka Polonii Rybnik przegrała przez Wazarii ze Słowenką Kają Kaiser. I przypomnijmy, że mamy także dzisiaj międzynarodowe wydarzenie w Poznaniu, bowiem w hali UAM na poznańskim Morasku trwa mecz piłkarskiej reprezentacji Polski kobiet w futsalu. W towarzyskim spotkaniu rywalem biało-czerwonych jest ekipa Holandii. Pierwsza połowa, przypomnijmy, pod dyktando ekipy gości. Jak wygląda sytuacja na początku drugiej odsłony? O to ponownie pytamy naszego stałego wysłannika Dawida Cytrowskiego. Dawid, ponownie dobry wieczór.
3/4 tego spotkania za nami, no i niestety wynik jest jeszcze gorszy, bo jest 0-2 dla reprezentacji Holandii. Akurat drugą część tego spotkania Polki rozpoczęły nieźle. Świetną sytuację w trzeciej minucie drugiej połowy zmarnowała Magdalena Knysa, która wyszła sam na sam, ale świetną interwencją popisała się Bianca Trost. No ale niestety odpowiedź przyjezdnych była tutaj piorunująca, ładne wstrzelenie piłki na ten drugi słupek i to wślizgiem zamykała Jennifer Oliveira, ciemnoskóra zawodniczka drużyny holenderskiej. Ładnie znalazła się tam, odnalazła pod bramką wślizgiem, dopchnęła w zasadzie piłkę do bramki, no i podwyższyła prowadzenie swojej drużyny już na 2-0. Polki w tej drugiej połowie grają lepiej niż w pierwszej. To trzeba uczciwie powiedzieć. Są częściej przy piłce, częściej starają się gdzieś oddawać strzały, stwarzać w ogóle zagrożenie pod bramką rywalek. Na razie niestety niewiele z tego wynika. Teraz akurat mamy dość ciekawą sytuację na boisku, bo widzimy wszystkie poznańskie zawodniczki właśnie na placu gry. Oczywiście w ramce niezmiennie Dominika Dewicka, ale także obserwujemy Patrycję Falborską, Alicję Zając i Sandrę Lichtenstein. To jest taki drugi garnitur reprezentacji Polski, no ale co ciekawe, akurat wtedy, kiedy wszystkie poznanianki są na boisku, no to też ich gra wygląda nieco lepiej. Być może jest to właśnie kwestia zgrania, no pewnie jakieś wnioski będzie musiał wyciągnąć trener Wojciech Weiss. Na razie liczymy na to, że za chwilę biało-czerwone przede wszystkim zaczną tutaj zdobywać bramki, no bo ten wynik trzeba gonić. 8 minut i 30 sekund efektywnego czasu gry do zakończenia tego spotkania. Polki w dalszym ciągu przegrywają w hali na poznańskim Morasku 0-2.
Dziękujemy serdecznie. Tyle na razie Dawid Cytrowski, do którego jeszcze na poznańskie Morasko wrócimy na mecze futsalowe zawodniczek Polski i Holandii. No ale żeby Państwu nie było nudno, to jeszcze przed piosenką na dobry początek drugiej części spotkania z muzyką i sportem na antenie Polskiego Radia Poznań w audycji w sportowym rytmie. Pierwszy konkurs, podwójna wejściówka do zdobycia na mecz Lecha z Koroną Kielce. Mecze za tydzień w niedzielę 10 listopada o 15 na Bułgarskiej. Wojtku, SMS-owy konkurs.
SMS-owy konkurs, pytanie związane z tymi drużynami, które wówczas pojawią się na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, czyli z Lechem i z Koroną Kielce. Proszę nam przypomnieć, ile obecnie punktów dzieli w tabeli Ekstraklasy obie te drużyny. Ile punktów w tabeli dzieli obecnie na tę chwilę ekipy poznańskiego Lecha i Korony Kielce? 71-601 to nasz SMS-owy numer. Proszę później wpisać hasło Radio Poznań, następnie odpowiedź oraz swoje imię i nazwisko. Przypomnijmy, że to zabawa dla posiadaczy karty kibica Lecha Poznań.
2 minuty 17 sekund z Jimi Hendrixem, a później kolejne minuty z naszym wysłannikiem na wczorajsze spotkanie Pogoni Szczecin z Lechem Poznań.
Speed I drive. You don't need some. across your back. I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead.
Futbol w Radiu Poznań.
Rozpoczynamy wędrówkę po piłkarskich boiskach. Na początek Ekstraklasa, 14. kolejka, tym razem rozłożona na 3 dni. Najbardziej interesujący wielkopolskich kibiców to ten dzień pierwszy, czyli sobota, bowiem wówczas do walki o punkty przystąpili piłkarze poznańskiego Lecha. Podopieczni trenera Dariusza Żurawia udali się na niegościnny ostatnio stadion do Szczecina na mecz z tamtejszą Pogonią. Ostatecznie to starcie zakończyło się podziałem punktów. Prowadzenie dla gospodarzy w 21. minucie zdobył Serdan Spiridionowicz, wyrównał w 82. po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Tomasz Rogne. Nasz specjalny wysłannik, który na antenie Radia Poznań komentował przebieg tego spotkania, Grzegorz Hałasik, zbierał później także pomeczowe opinie, wysłuchał po kolei trenera kolejorza Dariusza Żurawia, a także piłkarzy Lecha Darko Iwticza, Tymoteusza Puchacza i Jakuba Modera.
Pomimo tego, że wiedzieliśmy jak gra Pogoń, jak się chcieliśmy temu przeciwstawić, ta pierwsza połowa, przynajmniej do momentu stracenia bramki, nie była dobra w naszym wykonaniu. Byliśmy za daleko od przeciwnika, za mało agresywni. Trudno jest mi na gorąco ocenić, czy to jest ich stres przed kolejną porażką po tych dwóch, które za nami w lidze. W zasadzie lepiej zaczęliśmy operować dopiero jak straciliśmy bramkę. W drugiej połowie zaczęliśmy w końcu realizować to, co mieliśmy w sumie od początku, czyli zagrać wyżej. Zepchnąć przeciwnika do defensywy, to się udało. Cieszę się, że po tej dobrej drugiej połowie strzeliśmy bramkę, bo wydaje mi się, z przebiegu meczu na pewno na porażkę tutaj nie zasłużyliśmy.
Wielki powrót Darko Jefticza, wejście w drugiej części spotkania meczu z Pogonią i asysta, rzut rożny, po którym Tomasz Rogne zdobywa bramkę na 1-1.
No czekałem, miałem nadzieję, że odwrócimy to. Udało nam się wyciągnąć tu remis i było ciężkie spotkanie. Myślę, że w pierwszej połowie oni dużo lepiej wyglądali. W drugiej już lepiej graliśmy. No myślę, że ważny punkt. Później może mogliśmy jeszcze więcej ściągnąć z tego, ale myślę, że możemy być zadowoleni po pierwszej połowie, że wyciągnęliśmy tu remis.
A jak strzeliliście bramkę na 1-1, to tak wyglądało, jakbyście już ten remis szanowali, ale też Pogoń się trochę obudziła i tak już pachniało, że to tak się może skończyć właśnie remisem.
Trzeba też z głową, bo jak przegrywasz 1-0, to nie masz już nic do stracenia, czy tam przegrasz 2-0, czy 1-0, to nie jest ważne. Myślę, że jak już masz 1-1 z takim zespołem, oni bardzo dobrze grają w piłkę, wiadomo, że chcieliśmy wyciągnąć 3 punkty, ale tak wyglądała pierwsza połowa i później przed samym końcem nie chcesz już tracić tą bramkę znowu na 2-1, jak straciliśmy z Legią. Też mogliśmy może bardziej szanować ten punkt niż iść na wszystko i przegrać. Także trzeba też głową czasem pójść i lepiej jeden punkt wyciągnąć niż przegrać ten mecz.
A druga połowa, podczas której pojawiłeś się na placu gry, taka dla ciebie, bo ona już była ofensywna, już Lech grał do przodu, już wiedziałeś, że tam miejsce na boisku sobie znajdziesz.
Tak, zgadza się. To znaczy oni tam pierwsze minuty moje za dużo piłki nie dotknąłem, bo bardzo dobrze zamknęli i nie było gdzieś tam między liniami zagrać, ale później się już otworzyło i więcej miejsca było. Niestety nie mogliśmy wygrać, ale myślę, że możemy szanować ten punkt.
No Darko trenował poniedziałek, wtorek indywidualnie, w środę wszedł dopiero w trening zespołem, dlatego zdecydowałem mi się dzisiaj na wprowadzenie go dopiero z ławki. Mam nadzieję, że wróci, że przepracuje cały tydzień na koronę. Będę go miał od pierwszej minuty. Filip wczoraj na rozruchu poczuł ból w kostce, dlatego no, nie chcieliśmy ryzykować. Coś więcej będziemy wiedzieć w poniedziałek. Mam nadzieję, że to nic poważnego, natomiast no, nie chcieliśmy ryzykować tutaj zdrowia zawodnika.
Zawsze gramy, żeby wygrać, tak, ale ten remis trzeba szanować, bo Pogoń fajny zespół i pokazywali to dzisiaj na boisku, dobrze grali, ale my też dobrze graliśmy mimo tego początku gdzie zepchnęli nas do defensywy i strzeli tą bramkę z dystansu, piękną bramkę, to gdzieś tam od 30 minuty złapaliśmy rytm i te akcje przenosiły nam sytuację, bo i Młodziu miał w pierwszej połowie już tam patele i potem w drugiej połowie zaczęło się od naporu i w końcu ten mur pękł i Tomasz fajnie wszedł na stałym, na krótki słupek i zdobył bramkę. No szanujemy ten punkt i tą grę z drugiej połowy, myślę, że to jest dobry prognostyk przed nadmiennymi meczami.
Tam jak mówisz, szanujemy ten punkt, ale odnosiłem wrażenie, że jak strzeliście bramkę na 1-1, zaczęliście szanować ten punkt mimo wszystko.
No to znaczy, wie pan, no Pogoń to jest tak jak mówiłem, wiadomo, 1-0 się ma, no to się broni. Kiedy stracili bramkę, no to ten mecz już w ogóle był mega otwarty i my chcieliśmy zdobyć bramkę, ale też tak no, z szacunkiem do punktu tak samo Pogoń. I to było takie wymiana ciosów, ale nie do końca, no i skończyło się remisem.
Decyzja o tym, że Kuba Moder zagra na 10 była spowodowana tym, że chcieliśmy wysoko zakładać pressing, ale to no, nie do końca nam funkcjonowało.
Jakub Moder. No myślę, że wynik sprawiedliwy. W pierwszej połowie Pogoń miała przewagę, my mieliśmy ją w drugiej i no musimy szanować ten punkt, bo wiadomo, może Pogoń jest w czołówce tabeli i wiemy, że to jest dobra drużyna, dlatego jak najbardziej szanujemy ten punkt. I patrzymy teraz już na koronę i wiadomo, że zwycięstwo w meczu z koroną będzie dla nas bardzo ważne, bo gdzieś musimy łapać te punkty, jesteśmy w środku tabeli, a na pewno to nie są nasze ambicje.
Lech Poznań remisuje w Szczecinie z Pogonią 1-1. Przypomnę, to 14. seria spotkań. W pozostałych rozegranych do tej pory spotkaniach właśnie tej serii Krakowia wygrała z Gdańską Lechią 1-0. Jagiellonia Białystok pokonała Łódzki Klub Sportowy 2-0. Górnik Zabrze zremisował z Piastem Gliwice 1-1. Korona Kielce wygrała z Zagłębiem Lubin 1-0. Trwa spotkanie w Gdyni. Arka podejmuje warszawską Legię. I do przerwy jest rezultat bezbramkowy. Na jutro wyznaczono dwa ostatnie spotkania tej kolejki. Raków Często Częstochowa zmierzy się z Wisłą Kraków, a Śląsk Wrocław zagra z Wisłą Płock. Na czele ligowej w tabeli dzięki zwycięstwu nad ekipą Lechii Gdańsk w tej chwili Krakowia, drugie miejsce zajmuje szczecińska Pogoń, a na trzeciej pozycji Wisła Płock, która swoje spotkanie jeszcze ma do rozegrania. Lechici na 9. pozycji, tracąc w tym momencie 7 punktów do lidera.
Jak państwo słyszeli, Jakub Moder już zapraszał na kolejne mecze kolejorza, tym razem przed własnymi kibicami na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Niedziela, 10 dzień listopada, godzina 15. I właśnie a propos tego spotkania, mieliśmy dla państwa pierwszą dzisiaj podwójną wejściówkę na mecz. Pytając Wojtku o
różnicę punktową obecnie w tabeli pomiędzy zespołami Lecha Poznań i Kieleckiej Korony, to jest 8 punktów. Tyle właśnie dzieli obie te ekipy. 19 oczek na koncie podopiecznych trenera Dariusza Żurawia, a najbliższy rywal Lechitów, czyli Korona, ma punktów 11. 8 punktów różnicy. Najszybciej z prawidłową odpowiedzią zgłosił się do nas z SMS-em pan Łukasz. Panie Łukaszu, gratulujemy. Już odpowiedź do pana powędrowała w sprawie odbioru biletów. Będzie okazja, aby z osobą towarzyszącą zasiąść na trybunach stadionu przy Bułgarskiej w niedzielę i obejrzeć Lecha Poznań w meczu z Koroną Kielce.
Pierwszego laureata już mamy, to pora wybrać drugiego. Idziemy za ciosem. Kolejna podwójna wejściówka na mecz Lechitów z Koroną Kielce do zdobycia właśnie teraz w naszym następnym SMS-owym konkursie. Wspomniał Wojtek o tej różnicy punktowej, a to znaczy, że nie najlepiej działo się drużynie Kieleckiej Korony, a więc były roszady na trenerskich stanowiskach. Od 5 czerwca 2017 roku do 30 sierpnia 2019 tę drużynę z Kielc prowadził Gino Lettieri. Później na krótki czas zajął się prowadzeniem ekipy kieleckiej pan Sławomir Grzesik, ale od 16 września drużyną Korony Kielce dowodzi ktoś zupełnie inny. I właśnie takie pytanie zadajemy. Proszę podać imię i nazwisko obecnego trenera piłkarzy Korony Kielce. A jak wysyłamy SMS-y z prawidłową odpowiedzią?
Numer 71601. Proszę wpisać hasło Radio Poznań, odpowiedź i na końcu także swoje imię i nazwisko.
Zatem do zdobycia kolejna podwójna wejściówka na mecz Lechitów z Koroną na najbliższą niedzielę, a w tę niedzielę na poznańskim Morasku futbol reprezentacyjny. Polsko-holenderski. Reprezentacje kobiet w futsalu. Tam rywalizują pomarańczowe do tej pory, gdy łączyliśmy się z naszym sprawozdawcą Dawidem Cytrowskim, prowadziły, czy prowadzą nadal i ile jest minut do końca tego spotkania. Halo, Dawid.
nieco ponad półtorej minuty do zakończenia tego spotkania. Mówię oczywiście o efektywnym czasie gry. Niestety wynik nie uległ zmianie w dalszym ciągu. Przyjezdne prowadzą tutaj 2-0 i także obraz gry niewiele się zmienił od naszego ostatniego łączenia. Tutaj Polki mają przewagę w tej drugiej części spotkania. Dużo częściej utrzymują się przy piłce, no ale brakuje finalizacji tych akcji, brakuje strzałów na bramkę. W 17 minucie kapitalną okazję miała Ewelina Bolko, która gdzieś tam dostała piłkę dosłownie metry przed bramką, ale no nie trafiła czysto w tą piłkę. Gdzieś tam bramkarka Bianka Trost zdołała jednak tę piłkę trącić, zapobiegając utracie gola. Bardzo wysoko wychodzi bramkarka polskiej reprezentacji Dominika Dewicka, która niemal bierze udział w grze, zostawiając pustą bramkę. Polki nie mają już tutaj nic do stracenia. Te ostatnie sekundy tego spotkania starają się dość efektywnie wykorzystać, no ale kończy się to właśnie tak jak przed chwilą. Gdzieś było podanie na skrzydło. Małgorzata Bartosiewicz próbowała płasko wrzucić piłkę, no ale niestety żadnej ze swoich koleżanek już tam nie odnalazła. Nie spieszą się Holenderki, one tutaj mają dość pewny wynik, ale pamiętajmy o tym, że to jest jednak futsal. Gdyby mowa była o trawiastym boisku na niepełna minutę przed zakończeniem spotkania, przy współbramkowym prowadzeniu, pewnie tutaj prawdopodobieństwo jakiejkolwiek zmiany byłoby niewielkie, no ale tutaj w futsalu, w tej odmianie halowej jedna, dwie akcje w przeciągu kilkunastu, kilkudziesięciu sekund, to wcale nie jest niemożliwe. No i właśnie Polki, może być okazja. Kapitan polskiej reprezentacji Justyna Maziarz gdzieś tam koluje piłkę 15 metrów przed bramką. Jest Patrycja Falborowska z prawej nogi, uderzenie jednak zablokowana. Polki cisną coraz mocniej. Tutaj szansa dla Polek jest jeszcze taka, że Holenderki już w tej połowie pięciokrotnie faulowały biało-czerwone. Każde następne przewinienie reprezentantek Holandii będzie karane przedłużonym rzutem karnym dla reprezentacji Polski. No ale kiedy po raz piąty tutaj faulowała Holenderka, no to od tego momentu już są podopieczne pani trener Niny Gerge bardzo czujne i starają się grać uważnie, odpowiedzialnie, ostrożnie. Jeszcze teraz Polki przed szansą i mamy bramkę. Alicja Zając. Kapitalne dośrodkowanie z lewej strony boiska. 21 sekund do zakończenia tego spotkania. No i jeszcze tutaj odżyły nadzieje w hali na Poznańskim Morasku. Świetnie z prawej strony zamykała tę akcję Alicja Zając. Zresztą to zawodniczka, która ma chyba tutaj najwięcej fanów, bo co chwilę gdzieś się słychać z tych trybun. Alicja Zając, Alicja Zając. No to pewnie jej podopieczne z Lecha Poznań, bo wiemy, że przecież Alicja jest także trenerką w kobiecej sekcji poznańskiego kolejorza. I to właśnie Alicja Zając strzela pierwszą bramkę dla reprezentacji Polski w tym spotkaniu. No i teraz pytanie podstawowe, czy jeszcze tutaj wystarczy czasu na to, by doprowadzić do wyrównania. 15 sekund na tej ledowej tablicy. Tutaj Holenderki mocno celebrują ten moment wznowienia gry. One jakby chciały gdzieś tutaj uspokoić te Polki, które zwietrzyły tutaj nadzieję na to, że uda się te straty jednak odrobić. Ależby to była historia, żeby w ostatniej minucie zdobyć tutaj dwa gole i do tego wyrównania doprowadzić. Ale na razie trzeba jeszcze skoncentrować się na defensywie. Może być jeszcze okazja. Ile? 4 sekundy do końca. Czy Polki zdążą wznowić grę? 4 sekundy. Czas zatrzymany. Jeszcze tam wskazówki od selekcjonera Wojciecha Wajta. Jeszcze tam pokazuje biało-czerwonym, jak tę ostatnią akcję rozegrać. 3 sekundy do końca. Trzeba strzelać. Nie ma czasu. Jest to uderzenie. Ale jest także ostatnia syrena. Nie ma drugiej bramki dla reprezentacji Polski. Niestety w tym pierwszym towarzyskim meczu z reprezentacją Holandii biało-czerwone przegrały 1-2. Dobra druga połowa to troszkę za mało, by tutaj odnieść korzystny rezultat. Okazja do rewanżu już jutro o godzinie 18 w Gnieźnie. Te drużyny zmierzą się ze sobą ponownie.
Porażka biało-czerwonych 1-2, ale dramaturgia do samego końca. No i reprezentacyjne gole na żywo wykrzyczone przez Dawida Cytrowskiego w audycji w sportowym rytmie. To mimo wszystko nas cieszy. Zapraszamy Państwa jutro na 18, jak słyszeliśmy, do Gniezna na mecze Polska kontra Holandia. Wojtku, czy mamy rozwiązanie naszego konkursu SMS-owego? Pytaliśmy oczywiście o imię i nazwisko trenera, obecnego trenera Korony Kielce.
Będziemy mieli okazję rozdać kolejne podwójne zaproszenie właśnie na to spotkanie. Tym razem najszybszy z prawidłową odpowiedzią był pan Marcin. Mirosław Smyła, tak nazywa się obecny szkoleniowiec zespołu Korony Kielce. On teraz prowadzi i jak się okazało w tej właśnie serii spotkań całkiem z niezłym rezultatem, bo Korona wygrała z Zagłębiem Lubin na własnym boisku po dłuższej przerwie 1-0. Pojawi się w niedzielę ze swoją ekipą przy bułgarskich w meczu z poznańskim Lechem, a pan Marcin, który był najszybszy z prawidłową odpowiedzią, będzie mógł to spotkanie oglądać na żywo. Panie Marcinie, gratulujemy.
Pozostaniemy oczywiście przy piłce nożnej, tym razem w wydaniu piłkarskiej Fortuna pierwszej ligi, ale to po muzycznym oddechu. Za 29 minut, godzina 19, Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Zgodnie z obietnicą teraz o 16 kolejce piłkarskiej Fortuna pierwszej ligi. Dzisiaj w Grodzisku Wielkopolskim kolejny występ piłkarzy Warty Poznań. Rywalem ekipa Chojniczanki i wielkie brawa dla Zielonych, bo kolejne zwycięstwo na koncie podopiecznych trenera Piotra Tworka 2-0. Mamy telefoniczne połączenie z rzecznikiem prasowym Warty Poznań, pewnie bardzo zadowolonym, Piotrem Leśniowskim. Dobry wieczór, Piotrze.
Dobry wieczór i oczywiście jestem zadowolony.
2-0 Warta wygrała bowiem z Chojniczanką. Zaczęło się to, powiedzmy na razie, o tych golach. 2-0. Zacznijmy od gola numer 1, który padł w 18 minucie. Autorem tej bramki dla Zielonych był Mateusz Kupczak. Jak to trafienie wyglądało?
Tu po raz kolejny już Warta bardzo dobrze rozegrała stały fragment gry. To było dośrodkowanie z rzutu rożnego, dośrodkowanie w wykonaniu Roberta Janickiego. W takim dosyć dużym zamieszaniu w polu karnym najlepiej odnalazł się Mateusz Kupczak i wykorzystał swoje dobre warunki fizyczne i takim może niezbyt mocnym, ale bardzo precyzyjnym uderzeniem piłki głową zaskoczył Andrzeja Witana i piłka znalazła się w siatce.
1-0 było w 18 minucie. Na drugiego gola doczekaliśmy się jeszcze w pierwszej części spotkania, minucie 36. Tym razem strzelcem bramki dla poznańskiej Warty Michał Jakubowski.
Tak, to w tą akcję również zamieszany był Robert Janicki, który rozprowadził atak Zielonych po lewym skrzydle. Zagrał piłkę do Michała Jakubowskiego. Pierwsza próba naszego skrzydłowego została zablokowana, ale piłka znów znalazła się pod nogami Michała i przy drugim uderzeniu już to drugie uderzenie okazało się skuteczne i Michał cieszył się ze swojego trzeciego gola w tym sezonie.
Jak się okazało, to był ostatni gol tego spotkania. Teraz podsumujmy nieco bardziej ogólnie. Skoro w 36 minucie prowadzi się 2-0, to oznacza, że od pierwszych minut dominacja była właśnie po stronie drużyny Zielonych?
Mecz wyglądał tak w sumie, jak wygląda zazwyczaj mecz drużyny z połówki tabeli w starciu z zespołem, który marzy o tym, żeby nie przegrać i Warta dominowała, miała przewagę, natomiast te dwa strzelone gole jakoś specjalnie nie zmieniły tego, jak wyglądało to spotkanie. Do końca pierwszej połowy ta dominacja Zielonych była wyraźna. I tak też było do mniej więcej 60 minuty. Później Chojniczanka kilka razy groźnie zaatakowała, ale bodaj poza dwoma sytuacjami, gdzie Adrian Lis musiał się wspiąć na wyżyny swoich umiejętności, to jakiegoś takiego wielkiego zagrożenia nie było i myślę, że to zwycięstwo było w pełni zasłużone.
9. zwycięstwo w tym sezonie piłkarskiej Fortuna pierwszej ligi graczy Warty Poznań przy 4 remisach i tylko 3 porażkach i prowadzenie w tabeli, a więc chyba nastroje, Piotr, w szatni wśród sztabu trenerskiego, piłkarzy i pracowników klubu i kibiców pewnie znakomite.
Tak, no nie ma się co oszukiwać, że to jest wspaniała jesień, do której dopisujemy kolejne rozdziały. Jest radość, oczywiście gdy idzie, to można powiedzieć, że chcielibyśmy, żeby ta runda się nie kończyła. Radość w szatni była tradycyjnie, ale też jest w nas dużo pokory, o tym zawsze mówi trener. Nie ma jakiegoś wywyższania się, chełpienia, po prostu zaciskamy zęby, przygotowujemy się do kolejnego meczu, bo wiemy, że ten wyścig trwa. Na razie jesteśmy na czele stawki, ale nie chcemy być jak ten lekkoatleta, który się już gdzieś tam oglądał, jak tutaj przeciąć sztęgę, a gdzieś tam ktoś za jego pleców wyskoczył i mu tę przyjemność sprzątnął z przed nosa.
Dzisiejsze spotkanie Warta Poznań, Chojniczanka, Chojnice 2-0. Następny mecz 9 listopada, czyli w sobotę w Olsztynie ze Stomilem o 12:40. Piotr, a do Grodziska Wielkopolskiego zapraszamy na niedzielę 17 listopada, prawda?
Tak, to będzie już pierwszy mecz rundy rewanżowej, aczkolwiek rozgrywany jeszcze w tym roku, natomiast liczący się już na konto drugiej rundy. Naszymi gośćmi będzie zespół Stali Mielec, także też zespół z czołówki tabeli.
Będą wielkie emocje, zatem do końca tej piłkarskiej jesieni z udziałem graczy Warty, którym serdecznie gratulujemy na ręce naszego rozmówcy, rzecznika prasowego warciarzy Piotra Leśniowskiego. Piotr, dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy.
Dziękuję, przekażę życzenia, zapraszamy na mecze. Korzystając z okazji, zachciałem zaprosić na mecze w Grodzisku, jeszcze dwie okazje, żeby dopingować Zielonych.
Na pewno kibiców będzie coraz więcej, skoro Warta jest liderem. Dziękujemy serdecznie. Piotr Leśniowski z Warty Poznań, naszym telefonicznym rozmówcą. Przypomnijmy, 16. kolejka spotkań. Warta Chojniczanka 2-0. W innych spotkaniach Wigry Suwałki, Chrobry Głogów, remis 1-1. Podbeskidzie Bielsko-Biała wygrało z Sandecją Nowy Sącz 3-1. Olimpia Grudziądz zwyciężyła Odrę Opole 3-1. Brukbet Termalika Nieciela zremisowała z GKS-em Jastrzębie 2-2. Miedź Legnica pokonała Radomiaka Radom 3-1. Puszcza Niepołomice uległa GKS-owi Bełchatów 1-4, a GKS Tychy pokonał najbliższego rywala warciarzy Stomil Olsztyn 1-0. Trwa spotkanie Mieleckiej Stali z Zagłębiem Sosnowiec i w tym meczu na razie jest 0-0. Jak mówiłem, Warta Poznań liderem, 31 punktów po 16 kolejkach. Na miejscu drugim Podbeskidzie Bielsko-Biała punktów 30, trzeci jest Radomiak, też 30 punktów, a na czwartym miejscu mamy dwie drużyny, Miedź Legnica i GKS Jastrzębie. Te ekipy mają po 27 punktów.
To kończąc jeszcze tę sekwencję piłkarską, my podajmy wynik z boisk Ekstraklasy. Arka kontra Legia Warszawa to ostatnie dzisiejsze spotkanie 14 kolejki. Tam wciąż bez goli, a mamy początek drugiej odsłony tego meczu. We Wronkach trwa z kolei drugoligowe spotkanie. Rezerwy poznańskiego Lecha prowadzą w drugiej części z Bytowią Bytów 2-0.
Za 2,5 minuty w audycji w sportowym rytmie będzie już o siatkówce.
Meno, meno. Meno, meno. Meno, meno. Meno, meno. Meno, meno. Meno, meno.
Je dois fréquenter que les filles de 50 ans, car les plus jeunes pensent qu'à l'argent.
Mais non, mais non. Mais non, mais non. Mais non, mais non.
Mais non, mais non, mais non, mais non. Je dois pas regarder et surtout pas toucher.
Mais non, mais non. Mais non, mais non.
Non, 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 non,
mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non.
Lorsque les filles viennent me taquiner, maman m'a dit, laisse-les tomber.
Mais non, mais non. Mais non, mais non. Mais non, mais non.
Mais non, mais non, mais non, mais non. Faut pas insister, on ne doit pas me tenter.
Mais non, mais non. Mais non, mais non. Mais non, mais non.
No, 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 no,
no, no, no, no, no, no.
Radio Poznań pod siatką.
W naszej wędrówce po ligowych arenach teraz zaglądamy na siatkarskie parkiety i tym razem w ramach tego weekendu tylko rywalizacja w ligach kobiet. Między innymi piąta kolejka Ligi Siatkówki Kobiet z udziałem dwóch wielkopolskich drużyn, które jednak najlepiej tego weekendu akurat wspominać nie będą. Najpierw PTP Piła na własnym parkiecie przegrał bowiem z Chemikiem Police 1-3. Pilanki wygrały drugiego seta do 24. W pozostałych partiach lepszy był zespół gości, zwyciężając do 22, do 16 i do 21. Spore emocje emocji także podczas tej serii spotkań na parkiecie w Kaliszu, gdzie zespół Energii MKS-u podejmował ekipę Łódzkiego Klubu Sportowego. To spotkanie zakończyło się ostatecznie po tiebreaku, ale niestety z korzyścią dla ekipy gości. 2-3 Kaliszanki przegrały. Zwycięstwo w pierwszym secie do 22, później wyrównanie, bowiem Łódzki Klub Sportowy wygrał drugą partię do 20. W następnej odsłonie ponownie lepsze Kaliszanki, zwyciężając na przewagi do 25, odrabiają znów straty Łodzianki, zwyciężając do 19 i tiebreak pod dyktando jednak zespołu gości, który wysoko wygrywa 15-5. W dwóch innych meczach tej serii, które już za nami, Legionowia przegrała z Dewelopresem Rzeszów 2-3, BKS Bielsko-Biała wygrał z Radomką Radom 3-2, a Budowlani Łódź ulegli na własnym parkiecie Pałacowi Bydgoszcz 0-3. Ciekawie także na parkietach pierwszej Ligi Kobiet. Tutaj przyglądaliśmy się przede wszystkim występowi ekipy poznańskiego Energetyka. Enea Energetyk Poznań podejmował drużynę Jokera Świecie. Jakim rezultatem zakończyło się to spotkanie? Posłuchajmy.
Trener Marcin Patyk po spotkaniu na Energetyka Poznań z Jokerem Świecie. Meczu przegranym 1-3, 0-2 było później. Zryw w secie trzecim, ale czwarty set już bez historii do 16 i spokojna wygrana drużyny Jokera Świecie.
Co mam powiedzieć? Dzisiaj na pewno Świecie było lepsze od nas i od początku mieliśmy troszkę problem z zorganizowaniem sobie kontry tak naprawdę, bo mieliśmy dużo niewykorzystanych sytuacji, gdzie piłka do nas wracała, gdzie obroniliśmy piłkę i nie mogliśmy to przełożyć na punkt, tylko gdzieś tam z drugiej strony przeciwnik też zagrał w bloku w obronie i to oni koniec końców zdobywali punkty i w ten sposób nam często odjeżdżali po prostu. Dzisiaj był przeciwnik lepszy i tyle, trzeba uznać wyższość dzisiaj Świecia.
Jedna sytuacja, panie trenerze, mnie interesuje, skoro rywalki mają w trzecim secie piłkę meczową, przy stanie 24-23, wychodzicie z tej opresji znakomicie, 26-24, przedłużenie nadziei, prowadzenie na początku z partii czwartej 4-0 i coś runęło.
Tak.
Kobiety tylko, to jest najprostsze wytłumaczenie?
Nie, to żeby gdzieś tam wyciągnąć wniosek z tego i żeby sobie to przejrzeć jeszcze raz na spokojnie, tak naprawdę to nie w tym momencie, tylko do tego trzeba wrócić na spokojnie, zobaczyć sobie jeszcze raz ten czwarty set, ale to taka prawda, no mieliśmy początek dla nas i potem stanęliśmy, Świecie przyjęło inicjatywę gdzieś tam i to oni nam zaczęli powolutku odjeżdżać.
Rozgrywająca drużyna Enei Energetyka Poznań Ewelina Tobiasz po tym spotkaniu z Jokerem Świecie, które szczególnie zaintrygowało mnie w jednym momencie, kiedy rzeczywiście sytuacja była beznadziejna, kiedy była piłka meczowa w secie trzecim dla drużyny ze Świecia, wyciągnąłeś to w świetnym stylu, na 26-24 przedłużyłyście nadzieje swoje, kibiców hali Citizen. Zrobiło się 4-0 w secie czwartym. Wszyscy już mówimy, ach, coraz bliżej ten tiebreak. Coś pękło wtedy.
To się nazywa damska siatkówka po prostu. Jest wszystko możliwe, nic nie da się przewidzieć. Zespoły na bardzo zbliżonym poziomie sportowym, siatkarskim i każdym innym, można powiedzieć. No tutaj mógł każdy wynik paść. Od 3-0 dla przeciwnika, 3-0 dla nas, przez tiebreaki dla obu drużyn. Uważam, że to był dobry mecz w naszym wykonaniu, bo naprawdę było kilka takich dość długich wymian między nami i cóż, no pogratulować tylko zespołowi Świecia, że popełnił tych błędów mniej, no bo ten wygrywak to ich popełnia mniej.
Tak patrząc typowo po siatkarsku, bardzo fajnie rywalki zagrały na środku siatki.
Tak, zespół ze Świecia słynie z tego, że ma bardzo dobre zawodniczki na środku, atakują po fajnych kierunkach i w prawo i w lewo. Ciężko jest tak naprawdę przewidzieć na wideo czy po dłuższej obserwacji, który kierunek jest ich ulubionym. Obydwa są wybierane w porówno.
Pani z perspektywy rozgrywającej, no to też trzeba przyznać, troszeczkę te wasze skrzydła przy atakach kończących funkcjonowały trochę chyba nierównomiernie jednak dzisiaj, prawda? Bo były takie piłki do skończenia.
Owszem, no myślę, że na treningach takie piłki częściej były kończone. Zespół ze Świecia dzisiaj zagrał bardzo dobrze w elemencie obrony. To im też trzeba oddać. No, my też mamy nad czym pracować, bo tak jak pan wspomniał, no piłki, które były w górze na pojedynczym bloku, no niestety nie udało nam się ich skończyć, ale to jest początek. Są jeszcze mecze, gdzie my się siebie nawzajem uczymy i myślę, że w następnym meczu już nie będzie takich wpadek.
Tym razem jednak trzeba było uznać wyższość rywalek. Zespół Jokera Świecie wygrał na parkiecie z Eneo Energetykiem Poznań 3-1. Sporo zresztą zwycięstw ekip gospodarzy w tej właśnie serii spotkań. Solna Wieliczka przegrała z Krzo Ostrowiec 1-3, AZS Politechnika Śląska Gliwice uległ klubowi sportowemu Częstochowianka 0-3. Budowlani Toruń przegrali z MKS-em San Pajda Jarosław 2-3. Wygrały mecz na własnym parkiecie jedynie zawodniczki Karpat Krosno, zwyciężając drużynę Stali Mielec 3-2. A UKS 1 Tarnów przegrał z SMS-em PZPS Szczyrk 2-3.
Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Za 15 minut godzina 19, za 120 sekund o koszykówce.
from Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. If you know your history, then you would know where you're coming from. Then you wouldn't have to ask me, who the heck you would think I am. And just a buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa, brought to America. Said he was fighting on arrival, fighting for survival. Said he was a buffalo soldier in the war for America. Said he, why yo yo, why yo yo yo, why yo 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 yo, why yo yo, why yo yo yo, why yo 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 yo. Buffalo soldier tried into the land. And make him hold a hand, tried into the land. Yeah, yeah, yeah. Said he was a buffalo soldier in the war for America. Buffalo soldier, dreadlock rasta, fighting an arrival, fighting for survival. Driven from the mainland to the heart of the Caribbean.
Radio Poznań pod koszami.
Za 12 minut godzina 19. Tym razem częściej koszykarską. Rozpoczynamy od ekstraklasy mężczyzn. Energa Basket Lia. Brawa dla koszykarzy ostrowskiej stalówki. Wreszcie zwycięstwo. Choć nie było łatwo, bo to była wyprawa do faworyta, jednego z faworytów Ligi Arki Gdynia. Ostrowianie wygrali ten mecz 71-69, ale łatwo nie było. Pierwsza kwarta remisowa 16-16. Fatalnie dla ostrowskiej ekipy było w kwarcie drugiej, którą gospodarze z Arki Gdynia wygrali aż 29-13. No i mogło wydawać się, że zespół z Wielkopolski już tego spotkania nie wygra. Ale wiara była ogromna w drużynie trenera Majewskiego. 17 punktów pozwolili Ostrowianie strzelić, rzucić w trzeciej kwarcie zawodnikom Arki. Sami zdobyli 26. Już było weselej. No i jeszcze weselej było w kwarcie numer 4, którą stalówka wygrała z Dynianami aż 16-7. Ostatecznie dwupunktowe zwycięstwo drużyny BM Slem Stali Ostrów Wielkopolski nad Arką Gdynia w wyjazdowym spotkaniu. To zerknijmy sobie jeszcze na dorobek punktowy tych, którzy najcelniej rzucali w drużynie trenera Łukasza Majewskiego, czyli popularnej stalówki. 18 punktów Jaya Trita, 12 punktów Przemysława Żołnierewicza, 9 punktów zdobył Daniel Szymkiewicz, 8 punktów zanotował w tym meczu Dante McGill. Wreszcie wygrana, wymęczona, chociaż nie, te ostatnie trzecia i czwarta kwarta imponujące w wykonaniu Ostrowian 71-69. W innych spotkaniach zakończonych w szóstej kolejce ekstraklasy koszykarzy drużyna Hydrotrack Radom pokonała Enea Astorię Bydgoszcz 85-80. Drużyna Kinga Szczecin dzisiaj pokonała Polski Cukier Toruń 104-97. Polfarma Starogard Gdański już w czwartek przegrała ze Startem Lublin 94-102. Spójnia Stargard uległa Śląskowi Wrocław 79-82, a Trefl Sopot pokonał u siebie GTK Gliwice 99-94. Następny mecz stalówki już w najbliższą sobotę na własnym parkiecie o 15:00 zmierzą się Ostrowianie z ekipą Polfarmy Starogard Gdański.
Sprawdźmy teraz, czy równie dobre humory mieli kibice męskiego basketu wśród tych, którzy sympatyzują z wielkopolskimi drużynami występującymi na pierwszoligowych parkietach. Wybierzmy się najpierw do Leszna, gdzie grają na co dzień koszykarze Time Out Polonii. Oni w tym sezonie zdecydowanie lepiej sobie radzą przed własną publicznością niż na wyjazdach. I to potwierdziło się także podczas tego weekendu, bowiem po wyrównanym spotkaniu Polonia pokonała Pogoń Prudnik 84-70, a o zwycięstwie miejscowych zdecydowała czwarta kwarta. Zresztą spotkanie było meczem z tak zwanymi podtekstami, bo w przerwie między sezonami kilku zawodników zamieniło się miejscami w obu zespołach. O szczegółach m.in. Jacek Marciniak.
Doszliśmy przeciwnika na 2 punkty.
Tomasz Michalski, trener Pogoni Prudnik.
Ale to było tyle, na ile było nas stać. Później troszeczkę może przez to, że mieliśmy wynik nadganiać w trzeciej kwarcie, może troszeczkę z siłą padliśmy i po paru stratach i po paru błędach w końcówce Leszno znowu odskoczyło. Było dzisiaj drużyną lepszą, zespół z Leszna był dzisiaj drużyną lepszą. Gratulacje z zwycięstwa.
Ale mecz w miarę wyrównany.
Cały mecz, można powiedzieć, był wyrównany. Tak jak powiedziałem wcześniej, w końcówce przeciwnicy odskoczyli nam na 10 punktów i to spowodowało, że już nie mogliśmy dogonić.
Do niedawna jeszcze zawodnik Polonii Leszna, Adrian Mroczek-Truskowski, teraz zawodnik Pogoni Prudnik. Jak się grało po tej przerwie w sali w Lesznie?
Wspaniale. Bardzo fajny mecz, zacięty. Obie grupy kibiców super dopingowały, także no miło tu na pewno wrócić. Kosze obrzucane, więc coś tam wpadło nawet.
Liczyliście na wygraną?
Oczywiście. No, przygotowywaliśmy się na to w tym tygodniu, że tutaj nie dość, że powalczymy, bo to nie ma co walczyć w meczach, tylko trzeba wygrywać. Tego nam brakuje i chcieliśmy tu wygrać bardzo. I ten plan jakiś nam się nie powiódł w pierwszej połowie. Coś tam zmieniliśmy na drugą. Był moment fajny i potem niestety coś się zacięło.
Ta czwarta kwarta zaważyła na wyniku, prawda?
Tak jak pan mówi, tam Polonia poczuła wiatr, kilka rzutów wpadło i odjechali nam.
W ubiegłym sezonie jeszcze zawodnik Pogoni Prudnik, a dzisiaj Polonii Leszno. Jakub Krawczyk, jak się grało przeciwko niedawnym jeszcze kolegom?
Niestety sport jest taki, że sentymentów nie można mieć jakiś na boisku oczywiście. Dobrze wspominam granie w Prudniku, natomiast na boisko wychodzi się, by wygrać i bez względu na przeszłości i barwy klubowe robimy po to, żeby być lepszym. No i na szczęście dzisiaj się udało i nic tylko się cieszyć.
Takie mecze mobilizują?
W jakimś stopniu na pewno mobilizują, choć do każdego meczu trzeba podchodzić z zaangażowaniem i że trzeba wygrać. Natomiast, jak wcześniej wspomniałem, jakiś tam sentyment jest, natomiast trzeba to zostawić poza boiskiem.
Zadowolony z dzisiejszego meczu jest trener Polonii Leszno, Radosław Chyży.
Ta niby strefa troszkę wprowadziła w nasze szeregi przez 5 minut bałagan, ale ja jestem bardzo zadowolony, bo już w treningach przed Kotwicą i ten cały tydzień zobaczyłem u chłopaków niewiarygodny postęp, jeżeli chodzi o fizykę i o to, jak gramy. Szkoda mi tylko było Radka Trubacza, że miał kontuzję na ostatnim treningu, skręcił sobie kostkę, ale ja byłem zadowolony. Dzisiaj niektórzy zawodnicy pokazali, że warto było ich sprowadzać do Leszna.
Słabsza była trzecia kwarta. Co się stało?
Tak jak wcześniej powiedziałem, jeżeli chodzi o tą strefę. Troszkę zawodnicy, nie że się obawiali jej, ale chcieli zagrać za długo. Troszkę długo musieli przyswoić to, co sobie powiedzieliśmy. Po jednej penetracji były wolne pozycje i z tego się cieszę, że zrealizowaliśmy to. Po czasie nauczyć jednego, że mecz trwa 40 minut i są wzloty i upadki. My czasami jesteśmy zbyt mocno, chyba to jest polska taka nasza przywara, że jak są złe rzeczy, to spuszczamy głowę za nisko, a jak jest za dobrze, to idziemy za wysoko. Ja uważam, że trzeba i spokojnie przyjmować porażki, i spokojnie przyjmować zwycięstwa.
Na razie spokojnie przyjęte zwycięstwo nad Pogonią Prudnik 84-80. Kiepskie natomiast nastroje w ekipie Biofarmu Bask Poznań, bowiem poznaniacy wyjechali na mecz do Kłodzka. Tamtejszy zespół ZK Medoralu Nysy okazał się lepszy, zwyciężając poznaniaków 94-85. Jakie pozostały wyniki siódmej kolejki pierwszej ligi koszykarzy? WKK Wrocław pokonał GKS Tychy 92-61. Czarni Słupsk wygrali z AZS-em Politechniką Opolską 89-77. Elektrobud Investment Pruszków zwyciężył Miasto Szkła Krosno 67-65. Górnik Wałbrzych pokonał Energę Kotwice Kołobrzeg 76-74. A Polfarmex Kutno przegrał z Księżakiem Łowicz 82-91.
W drugiej lidze męskiej koszykówki w grupie A piąta kolejka spotkań rozłożona na raty. Najwcześniej ekipa Sklepu Polskiego MKK Gniezno wygrała wyjazdowy mecz we Władysławowie z SMS-em PZ Kosz 85-69. Ciekawe derby były się w Międzychodzie. Tam MKS Sokół grał z rezerwami Biofarmu Basketu i wygrali koszykarze Międzychodu 93-76. W innych spotkaniach Tecino Wrocław wygrała z Eneą Astorią II Bydgoszcz 121-65, a Politechnika Gdańska wygrała z akademikami UMK Toruń 93-75.
To jeszcze grupa D drugiej ligi koszykarzy. Tutaj również wielkopolskich akcentów nie brakuje. Obra Kościan wygrała z Gimbasketem Wrocław 80-78. Rezerwy BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski przegrały z AZS-em Basket Nysa 76-81. Kosze Pleszew uległ na wyjeździe ekipie Swiss Kronożary 66-92. Ponadto Sudety Jelenia Góra pokonały KS Basketball Wrocław 77-59. Polkonty Maksimus Kąty Wrocławskie wygrały z Tarnowskimi Górami z KKS-em 91-85. Trwa spotkanie Ogniwa Szczecin z rezerwami Śląska Wrocław.
To ja znowu radośnie, jeśli chodzi o żeńską koszykówkę. Nasze Wielkopolski jedynak w Ekstraklasie w basketlidze kobiet, czyli Enea AZS Poznań, odniósł bardzo cenne wyjazdowe zwycięstwo w Toruniu z ekipą Energii. 83-79 wygrały podopieczne Elmedina Omanicza to spotkanie, choć zaczęło się niezbyt dobrze, bo pierwszą kwartę drużyna gospodarzy z Torunia wygrała 28-19. Koncert poznanianek w partii drugiej, w drugiej części, w drugiej kwarcie 32-17, a więc plusy 15 i straty odrobione. Trzecią kwartę znowu wygrały torunianki, ale niewiele, 21-17. Czwarta odsłona tego meczu znowu dla poznańskiej ekipy 15-13 i ostatecznie 83 punkty po poznańskiej stronie Enei AZS-u, a 79 punktów po stronie Energii Toruń. Kto najlepiej rzucał w drużynie trenera Omanicza? Zerknijmy. Znakomity kolejny występ pod względem rzutowym Ginette Futili, 32 punkty. No i ta, która bardzo często w tym tygodniu ostatni przedzający mecz obiecywała fantastyczną walkę, czyli kapitan drużyny, reprezentantka Polski Aleksandra Pawlak, zdobyła 18 punktów, 8 punktów na koncie Lei Miletycz i tutaj widzę, żeby uzupełnić ten dorobek, po 6 punktów zdobyły Milana Żiwadinowicz, Martyna Pyka oraz Aleksandra Parzeńska.
I kończąc wędrówkę po boiskach.
Ale mam jeszcze dwa wyniki, Wojtku, Ekstraklasy koszykarek. Uniwersytet Gdański przegrał z Politechniką Gdańską derby 58-74, a Arka Gdynia pokonała AZS UMCS Lublin 66-54. Pozostałe mecze trwają. A w pierwszej lidze?
Chciałem wykonać rzut z tak zwanej nieprzygotowanej pozycji. W pierwszej lidze jeden mecz z udziałem wielkopolskich drużyn, konkretnie MKS Poznań, który wygrał jednym punktem na wyjeździe z Grot Tomik Pabianice 75-74. W innym spotkaniu tej piątej kolejki pierwszoligowych zmagania rezerwy Enei AZS-u Gorzów Wielkopolski pokonały wysoko UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 71-44. Pauzowała w tej kolejce ekipa rezerw Enei AZS-u Poznań.
Jak Państwa zachęcić, byście Państwo pozostali z nami także po 19 w trzeciej części audycji w sportowym rytmie. Na pewno będzie interesująco. Do zdobycia. Dwie podwójne wejściówki jeszcze na spotkanie Lecha z Koroną Kielce na najbliższą niedzielę będą w naszych SMS-owych konkursach. Powiemy o tym, co ciekawego wydarzyło się na parkietach piłkarzy i piłkarek ręcznych, między innymi o zwycięstwie szczypiornistów z Kalisza. Będzie o bardzo trudnej sytuacji w polskiej piłce wodnej. Będzie połączenie na żywo i opowiemy Państwu o meczu rezerw Kolejorza w piłkarskiej drugiej lidze. No i rzecz jasna, mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. W nim między innymi zajrzymy do Gniezna, a także opowiemy o bardzo interesującym, już się okazuje, turnieju nie 1000 drużyn, a 2000 co najmniej drużyn, bo oczywiście będzie chodzić o Puchar Polski. Spotkajmy się po 19:00.